Był to reportaż Anny Kolmer zatytułowany Porcelanowa Pani w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej. W studiu jest ze mną autorka reportażu Anna Kolmer. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Na kilku zdjęciach zamieszczonych na stronie internetowej Radia Szczecin w zakładce Fonosfera można zobaczyć porcelanowe skarby bohaterki reportażu. Czy ta ekspozycja dopełnia w jakiś sposób pałac w Siemczynie? Czy tak. Jest ważnym elementem tego pałacu?
Teraz jest chyba najważniejszym, dlatego że pałac w Siemczynie jeszcze jest cały czas w budowie, w renowacji. Co prawda podziemie już jest udostępnione. Mamy na strychu również muzeum jest udostępnione. Natomiast pierwsze piętro nie za bardzo, a parter to właśnie
porcelana.
Ta porcelana niesamowita pani Czesławy Hamerskiej.
Jak słyszeliśmy, to porcelana ta bardziej nowoczesna, ale też i zabytkowa. I często właśnie w takich pałacykach eksponowane są stare meble, które pasują do tego pałacu, jeśli chodzi o wiek obiektu.
Tak, bo to jest barokowy pałac.
Tak, kiedy był użytkowany. No czasami może być, meble mogą być młodsze, jeżeli powiedzmy właściciele wymienili w określonym czasie. I porcelana bywa też takim elementem bardzo ważnym, bo pokazuje z jakich naczyń jadano, pito, jaka porcelana też ozdabiała wnętrza. I ta porcelana zebrana przez panią Czesławę Hamerską jest właśnie takim elementem.
Jest. Zresztą w reportażu, jak Państwo słyszeli, ona mówi, że ona ma trochę tej porcelany z okresu baroku. Ona jest bardzo kolorowa, bardzo taka charakterystyczna, bo pełno ornamentów ma, różne różyczki, laleczki, ale tam oprócz tej porcelany takiej stołowej jest również ta porcelana ozdobna, czyli różnego rodzaju figury, wazony. No i to pokazuje, z czego pito jadano, a także...
I czym ozdabiano?
Czym ozdabiano salony, które jeszcze no, nie mają mebli, ale ja mam nadzieję, że właściciele tego pałacu, a są nimi bracia Andziakowie, postarają się odtworzyć chociaż w części, jak wyglądały te sale.
Pamiętasz Siemczyno na początku, kiedy jeszcze nie były podjęte żadne prace, kiedy właśnie panowie Andziakowie kupili ten pałac i pojawiło się to marzenie, żeby odrestaurować i udostępnić turystom. Pamiętasz te czasy?
Pamiętam, proszę Państwa, to było
nie lata wiem, temu.
Stałyśmy wtedy, pamiętam i patrzyłyśmy. Wyobraźnia pracowała, ale nie myślałam, że tak to wszystko zostanie zrekonstruowane. Odnowione.
I to też jest pasja.
To jest pasja, tak.
Także ten reportaż opowiada o pasjach wielu osób.
Proszę Państwa, kiedy pierwszy raz usłyszałam o pani Czesi i zobaczyłam tę porcelanę, bo najpierw zobaczyłam porcelanę, a potem całą historię, jak ona znalazła się w pałacu w Siemczynie, to oniemiałam. Patrzyłam na to i nie wierzyłam własnym oczom,
że ktoś może
tyle zebrać.
Taką kolekcję stworzyć.
Mało tego, jak dowiedziałam się, że jeszcze i zobaczyłam, że w podziemiach jest dwa razy tyle tego, co w tych trzech salach.
Czyli ekspozycja się zmienia.
Zmienia się co jakiś czas, tak. To byłam pełna uznania i bardzo chciałam poznać tę kobietę. No i poznałam. I mogli Państwo usłyszeć opowieść tej pani i jej sposób patrzenia na
myślenia
to.
Myślenia o tym.
I tak, i na to, co ona zbiera i czym to jest dla niej.
Reportaż oczywiście jest zamkniętą formą i nie wszystko to, co się nagrywa, potem znajduje miejsce w reportażu. Myślę, że tak samo było w Porcelanowej Pani. Co z żalem musiałaś odrzucić, bo już się nie mieściło?
Mnie zaciekawiła jedna rzecz. Jak osoba, która nie jest w tym kierunku wykształcona, zaczyna zbierać rzeczy, które są tak drogie i tak cenne
i wartościowe.
No i okazało się, że po pierwsze, bardzo lubi tę porcelanę. To jest jedna rzecz. Lubi kolorowe szkło, to jest druga rzecz.
Musi poznawać historię.
I tę historię, tak jak sama powiedziała, poznawała poprzez internet. poprzez książki, które kupowała, które czytała i szukała na przykład symboli, bo też nie była zorientowana, czy na przykład ta filiżanka, którą trzyma w ręku, to jest...
Oryginał czy podróbka.
Tak, czy podróbka. Uczyła się tego. I powiem, że z pełnym uznaniem patrzyłam na nią, bo zazwyczaj mamy swoich nauczycieli, tak? Którzy nam pokazują, prowadzą nas. Ona nie miała nauczycieli. Ona była sama dla siebie nauczycielem. No i z taką dużą pokorą patrzyłam na to, że przez tyle lat, bo ona mówiła, że jak była małą dziewczynką, to tam coś dostała, taką laleczkę porcelanową i tak to się pomału zaczęło. A dzisiaj to już jest znawczyni.
Ja jeszcze chciałam odnieść się do jednego wątku w tym reportażu, bo w pewnym momencie pani Czesia mówi o aniołach, bo jest kolekcjonerką aniołów. No i okazuje się, że są to anioły wytworzone przez pana Jacka Grabowskiego z Warniłęgu. No i od razu sobie przypomniałam nasze spotkanie właśnie z panem Jackiem, bo okazuje się, że my poznałyśmy Jacka Grabowskiego, odwiedziłyśmy jego dom, czyli tą starą szkołę w Warniłęgu i powstał reportaż, który był efektem tej wizyty. I postanowiłam sprawić nam niespodziankę i Ani i sobie i wybrałam fragment tego reportażu. Posłuchajmy. Tytuł reportażu: Przyszedł czas na anioły.
To chyba był 98 rok. Zaczęliśmy robić w tajemnicy przed wszystkimi anioły. I 12 grudnia zorganizowaliśmy wernisaż, otwarcie wystawy pod tytułem Anioły z Warniłęgu. Zjechało sporo gości. Pięknie były wszystkie podświetlone w takich maleńkich, zadaszonych szopeczkach z drewna. Świeczki na dworze ciemno, a nawet ten czas już śnieg zaczął padać i po kilku godzinach podchodzi do mnie taki pan i mówi: proszę pana, ale niech pan mi zdradzi, skąd wy ściągnęliście tyle tych aniołów tutaj? Ja mówię: wie pan co, to chodź pan ze mną na chwilkę. Otworzyłem te magiczne żółte drzwi od pracowni, poszliśmy, a na półkach stało surowych, takich prostych z glin, jeszcze nawet w biskwicie niewypalonych aniołów. I on zbladł. Mówi: wie pan co, zaczekaj pan. Przyszedł tutaj do galerii, gdzie było tylu ludzi i mówi na cały głos: wiecie, gdzie się te anioły narodziły? Chodźcie, ja wam pokażę. I całe to towarzystwo sznureczkiem poszło do pracowni. Kiedy zobaczyli te anioły, że my je robimy właśnie tam u siebie, wrócili z powrotem do galerii i w ciągu jednej godziny nie zostało ani jednego anioła na wystawie. Także była to taka bardzo sympatyczna, piękna historia i to właściwie był początek aniołów Warniłęgu. Mieszkaliśmy z rodziną na Śląsku. Mieszkaliśmy na Rogatkach Gliwic. Tam wybudowaliśmy nowiuteńki dom i ten, który stoi na kominku, to jest nasz dom ostatni, który wybudowaliśmy od kupienia działki. I tam miałem też pracownię. I przyjechał gość po wyroby do galerii, a miał tutaj na Pomorzu, niedaleko w Głęboczku, taką swoją haciendę i zaprosił nas na wakacje. I przyjechaliśmy tutaj. I po prostu od tego momentu co roku przyjeżdżaliśmy. Najpierw pieszo włóczyliśmy się po tych terenach, później rowerami i pewnego razu, objeżdżając Jezioro Drawskie dookoła, trafiliśmy tutaj po prostu na kościółek, poszliśmy na mszę. Ksiądz bardzo serdecznie nas przywitał. Oczywiście po kościółku poszliśmy uzupełnić płyny, poszliśmy na piwko i tam zapytałem się człowieka, który wychodził z dwoma butelkami piwa, czy nie ma gdzieś tutaj w okolicy czegoś do sprzedania. Facet mówi, że nic nie ma, ale za chwilę wrócił się i mówi: wie pan co, ale tutaj między tymi chaszczami jest stara szkoła. Niech pan jedzie tam zobaczyć. Oczywiście było to tak nieprawdopodobnie zarośnięte, że z drogi w ogóle tego nie było widać. Nie było stawu, nie było nic. W momencie, kiedy nadjechaliśmy rowerami, ten moment mamy gdzieś tam na zdjęciu zrobiony, wjechaliśmy tutaj taką ścieżką, które koty i psy zrobiły i z córką wślizgnąłem się przez otwór okienny do piwnicy. I kiedy zobaczyłem w refleksach światła, latarki, te piękne piwnice, to mówię: nie, to jest nieprawdopodobne, żeby coś takiego miało się po prostu zawalić, zniszczyć. Kiedy zawołałem żonę, poszliśmy tutaj już na górę i to była przestrzeń olbrzymia, bo przecież obiekt ma 50 metrów długości. Teraz on już jest przebudowany w środku, także są ściany takie działowe, że one dają pewnie taki klimat. Ale przedtem to była taka zimna, surowa hala. I kiedy żona poszła gdzieś tam w kierunku, gdzie teraz jest pracownia, a ja w drugim kierunku, gdzie była sala balowa, i tak na cały głos z sobą rozmawiamy, echo się roznosi i żona mówi do mnie: powiedz mi, stary, co ty myślisz w tej chwili? Ja mówię: wiesz co, Barbara, ja już mam na to gotowy pomysł, bo przecież to daje tyle możliwości. To wszystko, o czym mówiliśmy, dzisiaj już z nawiązką funkcjonuje. O, nie, tu jest akurat pan Ryszard.
A skąd pan przyjechał?
Ja przyjechałem z Szczebiatowa. Zresztą większa grupa nasza jest z Szczebiatowa obecnie.
Jak ci właśnie ludzie tu trafili do pana?
Proszę panią, kiedyś zadzwoniła do mnie taka piękna osoba z Szczebiatowa, pani Renata Korek z Szczebiatowskiego Domu Kultury, rozmawiając właśnie na tematy tych różnych problemów ludzi, którzy mogliby przecież coś robić, mogliby założyć pracownię ceramiczną, bo takie tradycje właśnie w okolicach Szczebiatowa też były. Napisałem taki program skierowany do powiatowych urzędów pracy i po prostu ci ludzie są organizowani w takie małe grupki siedmioosobowe i oni tutaj w pracowni uczą się zawodu od początku, od teorii do praktyki. Po tym okresie ci ludzie mają już obraz, w jaki sposób można sobie poradzić z tymi problemami założenia pracowni ceramicznej, garncarskiej. Ja tym ludziom udostępniam wszystkie moje i odkrywam się po prostu z wszystkimi tymi moimi tajemnicami, które zdążyłem przez lata nagromadzić.
A nie jest to tworzenie sobie konkurencji?
Proszę pani, ja już mam troszeczkę lat, bo już minęła 60. I myślę, że jeśli ktoś naprawdę ma ochotę i będzie robił lepsze wyroby ode mnie, to pełna satysfakcja. Proszę bardzo. Wkraczamy w zaczarowany świat ceramiki i tu właściwie rodzą się wszystkie pomysły. Tutaj realizuje się te ceramiczne nasze marzenia. I to jest pierwszy wypał, tak zwany biskwitowy. Dopiero po iluś tam godzinach i osiągnięcia temperatury w granicach 800 stopni, wszystkie wyroby zostaną wyciągnięte, sprawdzone, czy nie popękały czasem, poszkliwione i jeszcze raz do pieca. I już w ten czas będą gotowe wyroby.
To proszę wkładać w takim razie, nie przeszkadzamy.
Właśnie. Musimy włożyć te miseczki do pieca. Można wkładać jeden w drugą. Jest to taka dość żmudna praca i wymagająca takiego skupienia, bo nieostrożność, te wyroby są w tej chwili bardzo delikatne, a właśnie ten kanon zdobniczy tak bardzo osłabia ten cały czerep, że maleńka nieuwaga i już pękają wyroby, ale jakoś z tym problemem sobie poradziłem, także nie jest najgorzej.
A kto ten piec wymyślił?
To są moje konstrukcje i praktycznie wszystko, co tutaj w pracowni jest. Naturalnie termopary to nie ja wymyśliłem, bo to wymyślili inni ludzie, ale konstrukcje pieców, po prostu staram się budować rzeczy jak najprostsze, o bardzo dużej skuteczności, tanie. I tutaj taki przykład jest. Jest to bliźniak ze wspólną ścianą. Wprawdzie nie są przenośne, ale takie piece mnie nie interesują. Po prostu one są bardzo stabilne. Te piece praktycznie, tak jak tutaj pracują już 7 lat, nie były ani raz remontowane.
Czyli tak jak dawni mistrzowie mieli swoje tajemnice, swoje piece, sposoby wypalania, taki pan je ma.
Bardzo mi się podoba takie piękne słowo. Arkanista sztuki prawdziwej to jest to, co mnie zawsze bardzo mocno interesowało i przede wszystkim ciekawiło. No i myślę, że opracowując kilka takich dość unikatowych rzeczy, myślę, że już na przestrzeni tych 40 kilku lat, co pracuję w ceramice, mam prawo do tego, żeby powiedzieć, że coś tam udało mi się ulepszyć, wymyśleć, bo przecież na tym między innymi polega zabawa w to, co robię. W tej chwili zaraz jeden aniołek tam poszedł do góry, a tutaj musimy już zrobić troszeczkę inaczej. Te wszystkie wyroby, które są bardzo duże, muszą iść z przodu.
A ten król tu już jest skończony, bo on tak tu stoi na pana stanowisku?
On będzie też za chwilę w piecu, tylko najpierw muszę uzupełnić, bo czym więcej wyrobów jest w piecu, tym lepiej pracuje piec. Zobaczę, co tutaj jeszcze się da.
Co tu jeszcze włożyć, tak?
Co tutaj jeszcze się da włożyć, bo tutaj już nic nie wymyślę specjalnie. Muszę te trzy figury włożyć tutaj.
To dwóch króli już stoi.
Tak, tutaj już dwóch króli stoi. Może tam między tego zmieści nam się jeden duży anioł. O, tutaj jest taki piękny anioł z bukietem róż, bo nasze anioły nie mają tylko złożonych rąk. One oprócz tego jeszcze wyrażają dużo, dużo więcej. O, widzi pani, jak pięknie tutaj się zmieścił. Praktycznie co do centymetra. O, pięknie.
Ładna scena wyszła.
No właśnie, teraz jest taka scena
biblijna.
Biblijna, piękna scena.
Przyszedł czas na anioły. Już od praktycznie zawsze, jak człowiek jest, anioł idzie razem z nim. I czy to komu się podoba, czy nie, to każdy ma swojego anioła stróża.
No i co, sentymentalny powrót do jeszcze kolejnego spotkania z ciekawym człowiekiem?
Tak, przyznam się, że zaskoczyłaś mnie. No jednak tych reportaży zrobiłyśmy sporo. I kiedy padło nazwisko Jacka Grabowskiego, ja już nie chciałam nic...
I usłyszałaś te anioły.
Tak, te anioły, tak, ja już nic nie mówiłam pani Czesi, ale było mi to znane, tak? A ty wygrzebałaś nasz, powiem tak kolokwialnie, wygrzebałaś z archiwum nasz reportaż. Tak, to jest coś niesamowitego, że w tej kolekcji, którą będą państwo mogli zobaczyć w Siemczynie, będą te anioły, będą przepiękne wyroby
poświęcone. Na jednym zdjęciu jest taki duży anioł, bo pani Czesia trzyma w ręku tego dużego anioła. Poznałam oczywiście po tym ażurze, który
ażurowe,
jest na tym aniele, ale też pozwoliłam sobie dorzucić do tych twoich zdjęć, zdjęcie anioła, który przywiozłyśmy wtedy z Warniłęgu, mały aniołek, ale też z takim drobnym ażurem, to charakterystyczna ozdoba pana Jacka.
I czas się zatrzymał, prawda? Mogliśmy usłyszeć głos pana Jacka. Mówi o tych swoich piecach, o tym, że on jednak w te wyroby włożył swój pomysł, że to całkiem inaczej jest.
No a skoro pani Czesia ma sentyment do jego aniołów, no to też prezent dla niej.
Tak.
Słuchaj, mamy to szczęście, że podczas tych naszych reporterskich wypraw poznajemy wielu ciekawych ludzi, a poprzez to niesamowite miejsca, kolekcje czy historię naszego regionu. Twoje najciekawsze spotkania, które pozostały w pamięci, możemy chociaż kilka przypomnieć?
Pamiętam Kieszków, to taką niewielką wioskę, gdzie jest prywatne muzeum pana Mirosława Wójcika, gdzie sam, tak jak pani Czesia, wszystko zbiera i w 99%, jak mi powiedział, to są eksponaty zakupione przez niego, a pozostałe pochodzą, powiedzmy, ten 1%
z darowizn
lub wymiany z innymi kolekcjonerami. Nie wiem, jak jest u pani Czesi, ale jak państwo słyszeli, w większości to ona to wszystko sama kupuje. Może też, co niektórzy coś tam
dają jej w prezencie, bo wiedzą, co lubi.
Tak, porcelanowej pani. Było też po drodze spotkanie moje z ludźmi, którzy piszą pamiętniki albo znaleźli pamiętniki swoich rodziców, dziadków i na przykład pamiętnik życia, taki był tytuł tego reportażu. To było o panu Wiktorze Mielniku, gdzie jego wnuk znalazł jego pamiętnik, który
pisał przez lata.
I gdyby nie to, że go zainteresowało na stercie śmieci, coś leżało takiego, mówi, no, w postaci zeszytu brulionu, jak to wziął, mówi, to dopiero zobaczył, że taki pamiętnik jest. Jego dziadek pisał. Tak to by zostało wyrzucone do śmieci. Po drodze miałam jeszcze, pamiętam, to było moje zadanie, taki dałam tytuł tego reportażu, o pani, która pisała z kolei kronikę miasta od 1945 roku, jak przyjechała. Także tych osób jest sporo, no nie mówiąc już o historii templariuszy, ale ja bym nie trafiła tam, gdyby nie ludzie, którzy piszą, dzwonią i mówią mi o miejscach bardzo ciekawych, a takim przewodnikiem w ogóle po województwie dla mnie jest Andrzej Krywalewicz. I dzięki niemu poznałam wielu ciekawych ludzi, ich pasje.
No bo on spisuje ich historię, ale w pewnym momencie stwierdził, że dobrze by było oddać im głos, żeby opowiedzieli w radiu o tym, co przeżyli albo co kolekcjonują.
To prawda i dzięki niemu poznałam wielu ciekawych ludzi. Jak mówię, czas się zatrzymał w naszych archiwach dla niektórych osób, do których docieramy, no bo nie do wszystkich docieramy, prawda?
Ale przez to, że takie reportaże powstają i takie historie są prezentowane na antenie, to też podpowiadamy słuchaczom, gdzie warto pojechać, jakie miejsce odwiedzić, jakiego człowieka poznać i że ta historia regionalna jest ciekawa nie tylko dla mieszkańców tu zachodniopomorskiego, ale może być też ciekawa dla tych, którzy tu przyjeżdżają.
Ja namawiam państwa do odwiedzenia Siemczyna. Można wtopić się w ten czas, ubierając też barokowe stroje, swoją wyobraźnią budować sobie czasy, w których przyszło nam żyć, ale moglibyśmy żyć. Dlaczego namawiam? Bo 5 i 6 w Siemczynie, teraz lipca, zaczynają się 22 henrykowskie dni. Będzie się wiele działo. Ja nie będę zdradzała, co będzie. Warto pojechać, warto zobaczyć i przeżyć tam historie, no, barokowe, że tak powiem.
Dziękuję ci za to spotkanie, dziękuję za reportaż. Przypomnę, słuchaliśmy dzisiaj opowieści o porcelanowej pani. Nasza rozmowa i ten reportaż, a także wspomnienie Jacka Grabowskiego z Warniłęgu dostępne będą na stronie internetowej Radia Szczecin w zakładce Fonosfera. A ja już dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru życzą państwu Małgorzata Furga i oczywiście autorka reportażu Anna Kolmer.
Dobranoc.